Materiał jest fragmentem książki Florian Czarnyszewicz, Los człowieka, tom pierwszy, z nad Berezyny nad La Platę, 1900-1955. Autorzy Bartosz Bajków, Diana Maksymiuk. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Odkrywanie Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej od końca XIX wieku stały się jednym z głównych ośrodków polskiej emigracji. Mimo wprowadzonych obostrzeń po I wojnie światowej, wielu nadal właśnie tam widziało szansę na lepsze życie. 25 czerwca 1948 roku prezydent Harry Truman podpisał tzw. Displaced Persons Act, który miał umożliwić przyjazd 205 tysiącom chętnych DP-sów. W 1950 roku w ramach tej ustawy przyznano 18 tysięcy miejsc dla byłych polskich żołnierzy. Dzięki temu marzenie o zejściu na ląd w Nowym Jorku udało się zrealizować nadberezyńcowi Bolesławowi Kuczyńskiemu. Przyjaciel Czarnyszewicza dwa dni po sowieckiej agresji 17 września 1939 roku w mundurze policyjnym przekroczył granicę z Litwą Kowieńską i został internowany. Do lata następnego roku przebywał w obozach w tym kraju. 15 lipca 1940 roku, po aneksji Litwy przez ZSRS, Kuczyńskiego przewieziono do Kozielska. Stąd 16 maja 1941 roku translokowano go do łagru Ponoj w rejonie murmańskim. Być może to właśnie on był tym świadkiem, który według Czarnyszewicza widział, jak zesłana znad Berezyny młodzież wykorzystywała przymusowy pobyt kapelana, uczestnicząc w sprawowanych przez niego obrzędach majowych. Kuczyński opuścił to miejsce 27 lipca, przetransportowany do Suzdalu, około 200 km na wschód od Moskwy. W końcu 4 września w Tatiszczewie wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS. Dalsze jego losy pewnie biegły tak jak innych żołnierzy przyszłego 2. Korpusu Polskiego, ponieważ Kuczyńskiego znajdujemy na liście odznaczonych Krzyżem Monte Cassino jako sierżanta 5. Kompanii Sanitarnej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po przybyciu do Anglii 15 grudnia 1946 roku został zdemobilizowany w miasteczku Reading, niedaleko Londynu. Wielce prawdopodobne, że następnie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, jak inni otrzymał 2-letni kontrakt. Miał też należeć do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. 6 grudnia 1950 roku, po wypłynięciu tydzień wcześniej z Southampton na statku SS Washington, jako 56-letni kawaler o statusie bezpaństwowca, dopłynął do Nowego Jorku. Jako swój adres zatrzymania podał Union City w New Jersey, przy Lenz Avenue 2105. 1 maja 1951 roku przystąpił do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Prawie 2 lata przed Kuczyńskim, 20 stycznia 1949 roku, statkiem Nowa Scotia do portu w Bostonie przypłynął Michał Kryspin Pawlikowski. Zaledwie 7 dni później poślubił w Nowym Jorku Lizolette Avelis, Żydówkę urodzoną 18 maja 1909 roku w bawarskim Fuert, która w stolicy światowego biznesu przebywała już od 7 września 1946 roku. Dotarła tam z Londynu jako obywatelka rosyjska wraz ze swoją matką Helen, wdową, na pokładzie liniowca Atos II i wyraziła wolę przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego. Obie zostały naturalizowane 16 czerwca 1952 roku, a Pawlikowski z ich poręczeniem 14 kwietnia 1953 roku. Michał Kryspin urodził się w Mińsku albo w rodzinnym Pućkowie 25 października 1893 roku. Majątek ten znajdował się po wschodniej stronie Berezyny, w gminie Jakrzyckiej, powiatu Ichumeńskiego, przy samej granicy z powiatem Bobrujskim, w linii prostej około 50 km na północ od Bobrujska i 30 km na północny zachód od Przesieki. Pawlikowscy byli znanym i zamożnym rodem, a ojciec Michała, Kazimierz, wziętym adwokatem. Chłopak dorastał razem z siostrą Zosią i wspomnianym już młodszym bratem Tadeuszem. Skończył gimnazjum w Mińsku i wyjechał na studia prawnicze do Petersburga, przerwane w wyniku rewolucji i abdykacji cara. Wobec zagrożenia bolszewickiego w listopadzie 1918 roku już na zawsze opuścił rodzinną posiadłość, a w lipcu 2 lata później musiał uciekać także z Mińska. Po krótkim udziale w wojnie polsko-bolszewickiej i epizodzie urzędniczym w Brześciu dokończył edukację w Warszawie. W sierpniu 1924 roku otrzymał posadę w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie. Poznał tam braci Mackiewiczów i pisał felietony, głównie na temat myślistwa, którego był pasjonatem. Do prowadzonego przez nich dziennika Słowo jesienią 1938 roku ściągnął go do Torunia wieloletni znajomy Władysław Raczkiewicz. W międzyczasie ożenił się ze Stefanią Podhajską, ale na ten temat niewiele wiadomo. Po wybuchu wojny przebywał w Wilnie, potem bez żony, która wkrótce zmarła, w kwietniu 1940 roku wyleciał samolotem do Szwecji i w końcu marca 1943 roku dotarł do Anglii, gdzie otrzymał posadę w polskim Ministerstwie Odbudowy Administracji Publicznej. Wtedy miał poznać Lisolet. Bardzo aktywnie publikował teksty w tygodniku Stanisława Mackiewicza Lwów i Wilno. O Pawlikowskim można krótko powiedzieć, że był człowiekiem korzystającym z życia i mającym w nim stosunkowo dużo szczęścia. Wkrótce po przybyciu do Nowego Jorku natrafił na egzemplarz Nadberezyńców. Lektura powieści wywarła na nim ogromne wrażenie, którym podzielił się z czytelnikami na łamach wspomnianego wyżej czasopisma. Nawiązując do swojego wcześniejszego tekstu o traktacie ryskim, napisał: nie spodziewałem się, że dopiero po przepłynięciu oceanu znajdę wspaniały i wstrząsający dokument popierający moje wywody. Pawlikowski nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że takie arcydzieło literatury polskiej, epopeja szlachty zagrodowej, wojna i pokój naszych polskich kresów, mogło przejść niezauważone. I błędnie sam sobie tłumaczył, że najwidoczniej książka ta jeszcze nie dotarła do Londynu. Zachwytom nie było końca, a recenzja okazała się tak długa, że wydawca musiał ją podzielić na dwa numery. Druga jej część kończyła się emocjonalnie sformułowaną apostrofą skierowaną bezpośrednio do Czarnyszewicza. Nie wiem, czy przeczytasz te słowa. Jeżeli je przeczytasz, to chcę, żebyś wiedział, żeś drogim mi jak brat rodzony. Napisałeś nie tylko piękną powieść, która stanie się, oby jak najprędzej, jedną z najczystszych pereł literatury polskiej. Napisałeś krwią serdeczną dokument bezcenny, który może kiedyś, gdy przeminą lata szaleństwa i bezprawia, będzie, przynajmniej w oczach rodaków, jednym z żelaznych tytułów własności Rzeczpospolitej do ziemi nadberezyńskiej. I ty, i ja, i wszyscy nadberezyńcy zostaliśmy zdradzeni i oszukani. Przez kogo? Niestety przez nas wszystkich, a więc i przez nas samych, bo wszyscy – i wielcy, i mali, i ci znad Wisły i Warty, i ci znad Bugu i Berezyny. Zwątpiliśmy i cofnęli, gdy biła godzina próby. Załamała się w nas wiara w Polskę pod Dnieprową. Najstraszliwszą z porażek jest porażka wiary. W życiu jednego pokolenia przeżyliśmy już kilka takich porażek. Po zwątpieniu w linię Dniepru zwątpiliśmy w linię Berezyny. Z linii Berezyny cofnęliśmy się na linię traktatu ryskiego. A dziś są między nami tacy, na szczęście nie bardzo może liczni, którzy gotowi są zgodzić się na linię Kerzona. Na co zgodzą się jutro? W tym tkwi nasze nieszczęście i nasza pokuta. Pawlikowskiemu najwyraźniej zależało na osobistym kontakcie z Czarnyszewiczem, więc prawdopodobnie zwrócił się w tej sprawie do dawnego poselstwa polskiego w Buenos Aires. Od konsula Romana Mazurkiewicza otrzymał adres pisarza, do którego wysłał, z datą 5 lipca 1949, list rozpoczynający epistolarną znajomość. Gratulując koledze udanego dzieła i odsyłając do napisanej recenzji, którą, jak można przypuszczać, dołączył do koperty, na początku krótko podsumował wartość książki. Przepowiadam, że gdy w Polsce powrócą normalne stosunki rynkowo-księgarskie, nadberezyńcy będą tak czytani jak sienkiewiczowska trylogia. Rzecz inna, że może nie dożyjemy tych czasów. Później przeszedł do sprawy, która mu ciążyła. Chyba czuł się osobiście dotknięty mottem umieszczonym na pierwszej stronie książki. Otóż, na miłość boską, jak można było wyjeżdżać na stronę tytułową z lozungiem „Nie za burżujów idziemy”? Skąd w ustach Polaka ten okrzyk ze słownictwa mienszewicko-bolszewickiego? Prosił autora, żeby kolejne wydania epopei ukazały się już bez motta. Dalej dla załagodzenia znów i chwalił autora i opisywał, jak pamięta relacje ze szlachtą zaściankową na swoim terenie. Następnie zdradził, że sam planuje powieść pod tytułem Bajka, jednak martwił się, że nigdy mu się to nie uda, bo po pracy bywa tak zmęczony, że nie ma już sił i czasu. Pytał też Czarnyszewicza o prawdziwe nazwiska i nazwy miejscowości. Trudno sobie wyobrazić, żeby Czarnyszewicz nie odpowiedział na tak osobiście wyrażony objaw sympatii, ale w przechowywanej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce spuściźnie Pawlikowskiego brak takiego listu. Zachowała się natomiast fotografia Czarnyszewicza, którą Pawlikowskiemu prawdopodobnie wysłano w październiku. Wzmianki z korespondencji z Jędrzejem Giertychem również wskazują, że pisarze właśnie wtedy kontynuowali epistolarny dialog. Pawlikowski mógł więc otrzymać list z podobnie brzmiącą wypowiedzią, jaką dostał Giertych. Twierdzę, że wśród ziemian naszych były jednostki patriotyczne, jak na przykład pan Niezabitowski, ale większość stanowili wyzyskiwacze ubogiego ludu i próżniacy. Jeżeli popełniłem błąd, to tylko tym, że nie zrobiłem wyjątku, że od Zakały nie odróżniłem nielicznych patriotów. Pisałem, jak czuły zaścianki nasze. W tym czasie 31 lipca londyńskie Wiadomości wydrukowały recenzję Giertycha. Epopeja szlachty zagrodowej na Białorusi, w której autor umieścił historyczne tło wydarzeń nadberezyńców. Książka ta, jego zdaniem, to cenny dokument życia na danym terenie w przełomowym czasie, jak Chłopi lub Ziemia obiecana Władysława Reymonta, czy jak Placówka Bolesława Prusa. Uważał, że czas, by szerokie rzesze polskich czytelników powieść tę poznały. Jest ona dokumentem historycznym, obrazem ziemi tętniącej jeszcze niedawno bujnym polskim życiem i komplementował Czarnyszewicza. Nie znać jednak po autorze, że jest, jak sam w pewnym miejscu pisze, samoukiem, a także, że losy jego były tak burzliwe i sprzyjające wykolejeniu. Jest on człowiekiem o widnokręgu myślowym szerokim, o poglądach zrównoważonych, o pionie moralnym mocnym. Jego polszczyzna, gęsto przetykana gwarą białoruską, jest piękna, giętka, bogata. Powieść jego nie jest próbką amatorską, jest dziełem dojrzałym. Opis i ocenę Giertych kończy pochwałą, która często bywa cytowana w różnych artykułach o nadberezyńcach. Polska szlachta zagrodowa ma w literaturze szczęście. Po Dobrzyniu z Pana Tadeusza, po Laudzie z Potopu, po Bohatyrewiczach z Nadniemnym otrzymujemy czwarty pomnik. Czarnyszewicza smolarnię. Ponad dwa miesiące później w innym londyńskim czasopiśmie, katolickim tygodniku religijno-społecznym Życie, Giertych w recenzji w Widłach Berezyny i Dniepru uważniej przyjrzał się wartości literackiej dzieła. Nie szczędził autorowi i książce komplementów. Pan Czarnyszewicz napisał śliczną, wzruszającą powieść, owianą aureolą tęsknoty za krajem, za ludźmi i za wydarzeniami, w których jest coś z nastroju Pana Tadeusza. Książka ta w literaturze naszej zostanie i przyjdzie kiedyś czas, że wielkie wrażenie zrobi także w uciśnionym dzisiaj kraju. Czytając tak pochlebne opinie, warto pamiętać, że Giertych, choć interesował się tematyką kresową, nie miał żadnych osobistych więzów z tą ziemią. Inaczej mógł myśleć Czarnyszewicz po tym, jak we wrześniu 1949 roku nadesłano mu z Buenos Aires wycinek z przywołaną wyżej recenzją. Zadowolony z tych pochwał, postarał się o adres korespondencyjny Giertycha, który uzyskał od Tadeusza Dąbrowskiego, prowadzącego otwartą rok wcześniej składnicę książki polskiej. W krótkim liście z 18 października podziękował za życzliwą ocenę swojej pracy, konstatując: z taką wnikliwością i tak świetnie pan ujął wszystkie ważniejsze momenty książki, jakby był jej współautorem. Poprosił też o kilka słów odpowiedzi. Giertych musiał szybko odpisać, prawdopodobnie załączył do przesyłki swoją recenzję z Życia. W styczniu następnego roku Czarnyszewicz wystosował długą epistołę, przepraszając za zwłokę spowodowaną natłokiem różnych absorbujących go spraw. Podziękowawszy za kolejny przychylny tekst, zwrócił uwagę, że Giertych zauważył rzeczy, których nikt z dotychczasowych opiniodawców nie spostrzegł. Po wyjaśnieniu kilku zagadnień związanych z nadberezyńcami oraz własnym życiem, odniósł się do propozycji kolegi po piórze, aby spróbować przesłać swoje dzieło do Polski. Na gratisowe wysłanie recenzyjnych egzemplarzy stać mnie, lecz boję się, że ściągnę tym jakieś nieszczęście swym krewnym. Na Śląsku mam szwagra, a nad Berezyną siostrę, a może i matkę jeszcze. Wątpię też, by wobec obostrzonej dzisiaj cenzury Rokosowskiego książka mogła wejść do biblioteki publicznej. Inny ciekawy wątek tej korespondencji to nawiązanie do wydanej w 1946 roku w Londynie broszury Giertycha pod tytułem O przyszłości ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Autor dołączył ją do swojego listu. Czarnyszewicz pogratulował ciekawej pracy, wyraził żal, że nie znał jej wcześniej i zauważył, iż zawarta tam na 10. stronie koncepcja dotycząca Białorusinów odpowiada jego poglądowi na sprawę. W traktacie tym Giertych wypowiada się jak polski narodowiec, co obecnie w dominującym przekazie zapewne spotkałoby się z krytyką, a ze strony współczesnych środowisk białoruskich, zarówno tych okcydentalistycznych, jak i nastawionych na współpracę z Moskwą, wręcz z potępieniem. Myśli te jednak wywodziły się z okresu przedwojennego, nawiązywały do broszury autora z 1932 roku. O program polityki kresowej, w której w sposób paternalistyczny potraktował on sąsiadów, uważamy Białorusinów i Poleszuków w granicach traktatu ryskiego za członków narodu polskiego. Szanujemy odrębność regionalną obu tych szczepów, także kościelną i językową. Uważamy za rzecz zupełnie naturalną, że istnieje pewien białoruski regionalizm, wyrażający się między innymi w istnieniu ruchu literackiego i wydawniczego w mowie białoruskiej, bez wszelkiej wątpliwości zgodnie z poglądami i wolą szerokich mas ludności białoruskiej i poleskiej. Uważamy, że językiem literackim wyższego użytku jest dla całego naszego narodu, z Białorusinami i Poleszukami włącznie, język literacki polski. I przedstawił niezwykle optymistyczną wizję powrotu nad Berezynę, gdyby szybko ziściło się marzenie o upadku ZSRS. Dopiero przyszłość może okazać, czy pod polskim mandatem wschodnia Białoruś rozwinęłaby się i uformowałaby się w nowy, zdolny do samodzielnego życia naród, politycznie zaprzyjaźniony z Polską i związany cywilizacyjnie i duchowo z Zachodem, czy też za przykładem Białorusi Zachodniej zlałaby się ona stopniowo z Polską, przez co Polska sięgnęłaby zarówno politycznie, jak i narodowo aż po Górny Dniepr. Działacz endecki właśnie na przywołanej przez Czarnyszewicza stronie 10 potępia politykę sanacyjną z końca lat 30. Nic nie zmuszało nas do niwelowania życia ruskiego pod strychulec życia ogólnopolskiego, do tępienia miejscowej mowy, do zwalczania cerkwi, do przeszkadzania w rozwijaniu się miejscowej regionalnej kultury. Mogliśmy byli stanąć na stanowisku, że uważamy Rusinów i Białorusinów za pełnoprawnych członków narodu polskiego, nie robić z nich obywateli drugiej klasy, dać im szkoły, które uczyłyby ich przede wszystkim języka polskiego, jako literackiego języka ogólnonarodowego, ale zarazem odnosiły się z pietyzmem do ich mowy i kultury regionalnej, tak jak to czynią polskie szkoły na Kaszubach czy na Podhalu. A równocześnie mogliśmy byli zwalczać ukrainizm nie jako narodowość, ale jako odśrodkową, szkodliwą doktrynę. Czarnyszewicz odniósł się do poglądów Giertycha, przywołując ukończoną już w 1946 roku swoją następną powieść. W tym duchu właśnie napisałem drugą książkę pod tytułem Wicik Żywica, która niestety dotychczas nie ma szczęścia na wydanie. Jeżeli Bóg da zdrowie, przemyślę tę rzecz głębiej i przerobię. Poza sprawą białoruską książka zawiera obyczajowość tamtejszą, czego nigdzie dotychczas nie spotykałem. Materiał był fragmentem książki Florian Czarnyszewicz, Los człowieka, tom pierwszy, z nad Berezyny nad La Platę, 1900-1955. Autorzy Bartosz Bajków, Diana Maksymiuk. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.